otwartą księgę mojżeszową. Otwórzmy. Czwartą księgę mojżeszową. Rozdział 14. Czwarta księga mojżeszowa, rozdział 14. I przeczytamy od 11 wiersza. Czwarta księga mojżeszowa, rozdział 14, od 11 wiersza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Lecz Mojżesz rzekł do Pana: Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud. I powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już usłyszeli, że Ty, Panie, jesteś pośród ludu tego, że oko w oko im się ukazujesz. Ty, Panie, i że Twój obłok stoi nad nimi. I że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień, a w słupie ognia w nocy. Jeżeli tedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały wieść o Tobie, będą mówić: ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im poprzysiągł, zabił ich na pustyni. Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś mówiąc: Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy, przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. I rzekł Pan: odpuściłem na Twoje słowo. Mamy tutaj modlitwę Mojżesza zapisaną, która jest trochę podobna, nawet bardzo podobna do paru innych modlitw zapisanych w księgach mojżeszowych. Kiedyś żeśmy już jedną omawiali, można powiedzieć, tego typu modlitwę, tak? Pamiętacie, przy jakiej okazji Mojżesz się modlił? Podobnie, w podobnej sytuacji. Też Bóg chciał ich zabić, tak? I kiedy to było? Tak. Po złotym cielcu, prawda? Bóg powiedział to samo. Ja wytracę ich, a z Ciebie uczynię naród. I Mojżesz też modlił się i Bóg przebaczył narodowi izraelskiemu. I tutaj znowu mamy analogiczną sytuację i one się jeszcze powtarzały. To jeszcze nie była ostatnia taka sytuacja, kiedy Mojżesz musiał coś szybko zrobić, żeby Bóg nie zniszczył całego narodu izraelskiego. Przy tamtej okazji mówiliśmy o wstawianiu się, tak, za osoby, które grzeszą. Natomiast tutaj chciałbym na trochę inny aspekt zwrócić uwagę przy tej modlitwie. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak mądra była modlitwa Mojżesza. Słuchajcie, on nie miał, wydaje się z tego wszystkiego, że on nie miał specjalnie jakoś dużo czasu. Tak jak przy wielu innych okazjach mówiliśmy, to wszystko dość tak się szybko rozgrywało. Przyszli ci wywiadowcy z Kanaanu, zaczęło się całe to zamieszanie. Próbowali ich tam uspokoić. Kaleb, Jozue, Mojżesz, Aaron, cały ten lud, ale lud nie bardzo udawał się uspokoić. Czytamy tu wcześniej, że już się brali za kamienie, żeby ukamienować Mojżesza i Aarona. Już chcieli wybrać kogoś innego. To wszystko działo się bardzo szybko, więc Mojżesz nie miał specjalnie czasu, żeby parę dni posiedzieć i pomyśleć, jak tu się pomodlić. A jednak jego modlitwa jest niesamowicie inteligentna, niesamowicie mądra. I dla mnie osobiście to jest bardzo duży wzór i myślę, że to jest wielka nauka tutaj z tej modlitwy. I generalnie to, co chciałbym, żebyśmy zapamiętali dzisiaj z tego, jak zaraz zobaczymy, to właśnie to, żeby nasze modlitwy były mądre. Żeby nie było tak, że po prostu wołamy do Boga. Oczywiście wołanie do Boga zawsze jest dobre. Ale żebyśmy nie tylko wołali: Boże, zrób to, albo Boże, nie rób tego, albo Boże, pomóż, tak? Tak, to nie jest, nie ma nic złego w tym, jeśli modlitwa jest prosta. Ale dobrze jest przychodzić do Boga w modlitwie, która jest mądra. Mojżesz mógł po prostu paść na twarz, tutaj, tak jak czytamy od 13 wiersza tą jego modlitwę, paść na twarz i powiedzieć: Boże, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Boże, nie rób tego, proszę Cię, nie rób tego. Ale nie. Mojżesz, nie wiem jak, ale jakimś cudem pomodlił się niesamowicie inteligentną modlitwą. Co to znaczy, żebym był jasno zrozumiany? Co to znaczy, że powinniśmy się modlić mądrze, inteligentną modlitwą? To absolutnie nie znaczy, że my jesteśmy w stanie Boga olśnić naszą inteligencją i naszą mądrością. I że po prostu taką gadkę strzelimy przed Bogiem, że Bóg po prostu, no wow, tak? Poczuje się po prostu, no wow. Tak jak czasami ja w szkole uczę te dzieciaki i czasami któryś coś zmaluje i człowiek po prostu by tam najchętniej go udusił, a on taką gadkę czy ona wstawi, że człowiek po prostu, okej, okay, dobra, tak? Rozbraja po prostu człowieka. To nie chodzi o to, że my naszą inteligencją czy mądrością będziemy w stanie Boga rozbroić czy przekonać. Absolutnie nie. Po drugie, to nie znaczy, że nasza modlitwa w jakiś sposób jest lepsza, jeżeli będziemy używali mądrzejszych, wyrafinowanych czy jakichś bardzo inteligentnych słów. Mądra nie w sensie wykształcona, elokwentna, filozoficznie ugruntowana na jakichś tam, prawda, głębokich rozważaniach. Nie. Mądra w sensie przemyślana, adekwatna do sytuacji, odnosząca się do problemu w taki sposób, żeby było widać, że my myślimy o tym problemie, że myślimy o tej sytuacji i zwracamy się do Boga, przemyślawszy to, o co nam chodzi. Myślę, że w naszym życiu dużo mniej byłoby tych tak zwanych niewysłuchanych modlitw, gdybyśmy podchodzili do modlitwy z taką mądrością. Dlaczego? Dlatego, że o wiele rzeczy byśmy się po prostu nie modlili. Bo jakbyśmy popatrzyli na całą sytuację, popatrzyli na to, o co chcemy się modlić, rozważyli to w świetle Bożego Słowa i w świetle Bożego charakteru, to doszlibyśmy do wniosku, że gdybym był Bogiem, to pewnie tak bym tego nie wysłuchał, bo to nie ma sensu. Ale my często mamy coś, co chcemy uzyskać i po prostu przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, załatw to. Tak? I zostawiamy Bogu, niech Bóg sam rozsądzi, czy to ma sens, czy nie ma sens. Oczywiście Bóg i tak to rozsądza, Bóg i tak to ocenia, Bóg i tak odpowiada. Ale dobrze jest przyjść do Boga z modlitwą, która jest przemyślana. Wtedy to pokazuje, że my się zastanowiliśmy nad tym, że rozważyliśmy tą modlitwę. Zadaliśmy sobie pytania, czy to jest zgodne z tą Bożą wolą, którą ja znam w świetle Bożego Słowa. Jakie skutki będzie miało to, kiedy Bóg wysłucha tej modlitwy albo kiedy nie wysłucha. Jaki efekt na mnie będzie to miało, kiedy Bóg wysłucha tej modlitwy, kiedy nie wysłucha. I znowu, żeby było jasne, to nie chodzi o to, że zanim się pomodlimy, to musimy tydzień spędzić nad kartką i pisać sobie, prawda, żeby ta modlitwa była mądra. Chodzi o to, żebyśmy przychodzili do Boga w mądrych modlitwach, przemyślanych modlitwach, pokazywali Mu, że kiedy zwracamy się do Niego, to nie jest to dla nas lekkie. Tak, są sytuacje, kiedy trzeba po prostu zawołać, Boże, ratuj! Tak jak Piotr, tak? Kiedy tonął i on nie miał czasu specjalnie tutaj się zastanawiać. Boże, ratuj, koniec, tak? Ale jeżeli nie mamy sytuacji, kiedy jest nóż na gardle i chodzi tylko Boże, ratuj, kiedy szczególnie zależy nam, żeby Bóg coś wysłuchał naszą modlitwę, dobrze jest pomyśleć, popatrzeć, o co chcemy się modlić, co mamy na myśli, kiedy do Boga się zwracamy. Zobaczmy jak Mojżesz, zobaczmy tą modlitwę Mojżesza. Jaki był kontekst? Na czym polega główny problem tutaj w całej tej sytuacji? Zobaczcie 13 rozdział, nie będziemy oczywiście tu długo tego rozważać, ale myślę, że zobaczycie to. 13 rozdział od 25 wiersza. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach, czyli ci wysłani do Kanaanu zwiadowcy. I przyszli do Mojżesza, do Arona, do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi i opowiedzieli mu, mówiąc: przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w tej ziemi, w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. Okej, na czym polegał problem? Generalnie, poszli, zobaczyli ziemię, ale stwierdzili, że oni wejść do niej co? Słucham? Słucham? Nie mogą. Nie dadzą rady. Dokładnie. Mówi tutaj cały czas, tak? I podkreślone to jest. Tam jest mocny lud, tak? Bardzo wielkie miasta. Obwarowane. Olbrzymi. Synowie Anaka. I po prostu nie damy rady tam wejść. Nie mamy takiej mocy. I Kaleb, Jozue, Mojżesz, oni według tego odnosili się do tych ludzi. I tak jak tutaj czytaliśmy w 30, że Kaleb mówi, przemożemy ją. Dalej w 14 rozdziale, tutaj z kolei Jozue mówi, tak? W 8 wierszu, jeśli Pan, może inaczej, w 9 wierszu, dalej już, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem, odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. Kaleb i Jozue mówili, słuchajcie, to nie jest kwestia tego, że wy nie możecie wejść. Rzeczywiście wy nie możecie, ale Bóg może. On ma moc. Ale ci mówili, nie, nie da rady. My nie damy, Kaleb mówi, dacie radę. Damy radę, nie damy rady. Cały problem obraca się dookoła mocy. Kto może, kto nie może. Damy radę, nie damy rady. I tak naprawdę to, do czego doszedł ten lud pod koniec tego zamieszania, to, że oni de facto stwierdzili, że Bóg nie ma tyle mocy, żeby ich do tej ziemi wprowadzić. Tak czy nie? Po prostu stwierdzili, Bóg nie da rady. Tam jest taka moc, taka siła, że nawet Bóg nie da rady tego zrobić. No to wtedy Bóg się odzywa i mówi tak, no to zobaczymy. I to, co czytaliśmy tutaj od 11 wiersza, 11, 12 wiersz, Bóg mówi, tyle rzeczy wykonałem w tym ludzie, tyle razy okazałem moją moc, tyle znaków, oni nadal mi nie wierzą, więc skoro nie mają mocy, skoro nie mają siły, uważają, że nie dadzą radę, to ja zrobię to, co oni mówią. Wytracę ich i zrobię inny lud. Jaki? Większy i co? I silniejszy, tak? Znowu mamy odniesienie do mocy. Bóg mówi, skoro uważacie, że jesteście słabi, że nie macie mocy, dobrze, to ja wezmę inny lud. Cały czas problem obraca się dookoła tego, co kto może. Lud mówi, nie możemy. Jozue mówi, możemy. Bóg mówi, okej, skoro uważacie, że nie mogę, to ja wam pokażę moją moc. Naprawdę. I patrzcie, o co modli się Mojżesz, dookoła czego obraca się modlitwa Mojżesza, który zwraca się tutaj do Boga. Przeczytamy ją jeszcze raz, zaakcentuję pewne wyrazy. Zobaczcie jeszcze raz od 13 wiersza. Lecz Mojżesz rzekł do Pana, Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud. I powiedzą to mieszkańcom tej ziemi, oni też już usłyszeli, że Ty, Panie, jesteś pośród ludu tego, że oko w oko im się ukazujesz, Ty, Panie, i że Twój obłok stoi nad nimi i że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień i w słupie ognia w nocy. Jeżeli tedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które usłyszały wieść o Tobie, będą mówić, ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im przysiągł, zabił ich na pustyni. Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś, mówiąc, Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. Mojżesz doskonale wie, o co chodzi. Tak? On widzi, że problem dotyczy tego, że ci ludzie mówią, nie damy rady. a tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy oni dają radę, czy nie. To Bóg ma dać radę, nie oni. Ale oni są zafiksowani. Nie damy rady, nie damy rady. Więc Bóg mówi, ja okażę wam swoją moc. Koniec z wami. I Mojżesz odnosi się nie do czegoś innego, tylko właśnie do Bożej mocy. Mówi o Bożej mocy. Odwołuje się do Bożej mocy. Ale czyni to niesamowicie inteligentnie. I mówi, Boże, tak naprawdę w tej modlitwie mówi, Boże, pokaż swoją moc, ale w taki sposób, który jest przekraczający wszystko, co człowiek może sobie wyobrazić. Nie chodzi o to, Boże, żebyś Ty ich zniszczył. Bo jeśli ich zniszczysz, to pokażę nie Twoją moc tak naprawdę, ale może pokazać Twoją co? Słabość, tak? Tak naprawdę Twoją moc pokażesz, jeśli okażesz im łaskę. I mówi, Boże, to jest ta moc, którą ja chcę zobaczyć teraz. Pokaż im łaskę. Wprowadź ich do tej ziemi, pomimo tego, jakim ludem oni są. Wprowadź ich i to dopiero będzie demonstracja Twojej wielkiej łaski i Twojej wielkiej mocy. Odnosi się do Bożej mocy, którą ten cały lud dookoła podważa i mówi, Bóg nie ma takiej mocy, żeby nas prowadzić. A Mojżesz mówi, Panie, pokaż im tą moc i w taki sposób, który jest nie do pomyślenia. Pomimo tego, jacy oni są, pomimo tego, że oni są bez wiary, pomimo tego, że występują przeciwko Tobie, Ty pokaż moc i wprowadź ich do tej ziemi. I tak na marginesie już do tej modlitwy, słuchajcie, to naprawdę jest demonstracja Bożej mocy. Że Bóg ich nie zniszczył kilkukrotnie, ale wprowadził ich do tej ziemi obiecanej. Zrealizował swój plan. Pomimo tego, że byli tacy, jacy byli, pomimo tego, że Mojżesz musiał się wstawiać za nimi, to była prawdziwa demonstracja Bożej mocy. Boża łaska. Często łaska się kojarzy ludziom ze słabością. Tak? Że ktoś, kto okazuje łaskę, to jest słaby. Mojżesz tu doskonale wie, o co chodzi. Prawdziwe okazanie łaski przez kogoś, kto może tej łaski nie okazać, to jest prawdziwa demonstracja mocy. I modli się tutaj do Boga, mówi, Boże, Ty pokaż swoją moc nad tym ludem, ale nie w taki sposób. Powstrzymaj tą moc od niszczenia, bo może się okazać, że to pokaże Twoją słabość. Nie pokaże, ale będzie wzięte za Twoją słabość. Bo to gdyby Bóg zniszczył w mgnieniu oka, tak jak tu czytamy, jak jednego męża, to byłaby demonstracja Bożej mocy. Nie jest łatwo unicestwić jak jednego męża 2 miliony ludzi. To się trzeba napracować. Bóg mógł to zrobić w mgnieniu oka. Ale Mojżesz mówi, nie, ja Cię proszę o większą demonstrację Twojej mocy. Pokaż im swoją moc, pokaż mi swoją moc. Poprzez okazanie im łaski. To była bardzo, bardzo mądra modlitwa. On się odniósł do problemu, który był, odniósł się do Bożego charakteru i prosił Boga o coś, co było zgodne z Bożą wolą. Bo Bóg chciał okazać swoją moc. Chciał okazać swoją moc, wprowadzając ich do tej ziemi. I wydawać by się mogło, patrząc z boku przez moment, że to okazanie Bożej mocy nie pójdzie tak, jak powinno. Tak? Że oni nie chcą tam wejść, że Bóg po prostu nie chce ich tam wprowadzić. Ale Mojżesz mówi, nie, prowadź ten lud. Tak, oczywiście konsekwencje były, nie wszyscy weszli, ale lud jako naród wszedł. Tak? Nie został zniszczony. Mojżesz, tak jak powiedziałem, nie wiem jak on złożył tą modlitwę w tym momencie. Przypuszczam, że odpowiedź jest pod natchnieniem Ducha Świętego. Tak? Bóg po prostu go natchnął, że on taką modlitwą się modlił w tym momencie, ale to jest niesamowita modlitwa. Ona jest dla nas wzorem. Popatrzył na problem, zrozumiał problem i i odniósł się w swojej modlitwie dokładnie do tego problemu. Ludzie podważali Bożą moc, zarzucali Bogu, że On nie ma tej mocy. A Mojżesz modlił się o Bożą demonstrację Jego mocy w sposób zupełnie inny, niż moglibyśmy sobie wyobrażać. I dla mnie osobiście to naprawdę jest wzór i przykład, żeby patrzeć na to, co jest rzeczywistym problemem. Często mamy tendencję modlić się tylko o te efekty problemów, tak? O te końcowe problemy. Co tak naprawdę jest problemem? Czego tak naprawdę pragniemy od Boga? Co chcemy, żeby Bóg pokazał? I przychodzić do Boga w mądrych modlitwach, w takich przemyślanych modlitwach, takich, które naprawdę odnoszą się do tego, co jest rzeczywistym problemem. I Bóg jest chętny odpowiadać na wszystkie nasze modlitwy, ale zdecydowanie większą chwałę i cześć przynosi Mu, kiedy przychodzimy do Niego z odpowiednim nastawieniem. Przychodzimy do Niego myśląc. Tak jak w Nowym Testamencie Pan Jezus mówił, nie bądźcie wielomówni jak poganie, prawda? Którzy myślą, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. I tam nie chodzi o to, że wielomówność, że dużo jest słów. Tam idea jest taka, że poganie przychodzą z takim bezmyślnym powtarzaniem po prostu. To trochę tak jak w naszej kulturze, prawda, jest różaniec. Jak się ten różaniec ileś tam razy odmówi, to idea jest taka, że jak się go odmówi 10 razy, to jest lepiej niż jak się go odmówi 2 razy. A jak się odmówi 15 razy, to jest jeszcze lepiej, tak? O czymś takim mówi Pan Jezus, w sensie wielomówności. Nie taka powinna być modlitwa, że jeżeli mówimy, powtarzamy coś Bogu, to po prostu to samo w sobie ma moc, że powtarzamy. Powinniśmy przychodzić przed Jego tron myśląc, czego tak naprawdę oczekujemy. I jeśli mamy możliwość, myśląc o tym, jakie mogą być konsekwencje tego. Czy naprawdę tego chcemy? Czy naprawdę to wyjdzie dla nas na dobre? Czy naprawdę Bóg będzie w tym uwielbiony? Więc bądźmy mądrzy w naszych modlitwach. Myślmy o tym, o co chcemy się modlić. Badajmy to w świetle Bożego Słowa. Bądźmy tymi, którzy przychodzą w mądrości przed Boży tron. Amen.